aby o tym mówić. Tak, w pierwszym czytaniu słuchamy o dawnym wydarzeniu, o wejściu żydowskiego narodu do ziemi obiecanej. Po śmierci Mojżesza na czele żydowskiego narodu przychodzi Jozue, syn Nuna, i pod jego przewodnictwem Żydzi zdobędą ziemię obiecaną i osiedlą się na niej. Ta wędrówka żydowskiego narodu do ziemi obiecanej i osiedlenie się na niej ma dla nas chrześcijan trzy symboliczne i realne, rzeczywiste znaczenia. Pierwsze, wędrówka pustynią oznacza wędrówkę każdego z nas ze wszystkimi życiowymi pokusami, rozczarowaniami, trudnościami, które spotykamy. Jeżeli wytrwamy na Bożej drodze, na drodze Ewangelii, w końcu i my dojdziemy do ziemi obiecanej, czyli do życia wiecznego, w którym nie istnieje nic, tylko doskonałe szczęście w patrzeniu na Boga twarzą w twarz. Drugie, wejście narodu do ziemi obiecanej nie jest tylko historycznym wydarzeniem, lecz również teologicznym wydarzeniem. Podkreślone jest, że Izraelici nie sami zasłużyli na tą ziemię, lecz Bóg to osiągnął dla nich, tą ziemię, i zrealizował. Tak jest i w naszym życiu. Jeżeli oddajemy się swoim siłom, to regularnie tracimy i zaczynamy iść niewłaściwą drogą. Jeżeli pozwolimy, aby Pan prowadził nasze życie, kierował nim z naszą współpracą, to wszystko kończy się dobrze i wtedy jesteśmy zdolni znieść wszelkie trudności i pokusy życia. Wszystko to w perspektywie wieczności. Jeżeli pozwolimy, aby Bóg nas prowadził, to On nas doprowadzi do końcowego celu naszego życia, a to jest życie wieczne. I trzecie, niemożliwym jest nie rozpoznać w Jozue postać Jezusa Chrystusa. Ich dwóch nosi takie samo imię, Jehoszua, to znaczy Bóg, Joszue, Bóg zbawia, czyli mają takie same znaczenie. Pierwszy był dany narodowi, aby doprowadzić do ziemi obiecanej ich, a drugi jest Syn Boży, cudowne Boże dzieło. Niemożliwym jest pojąć Nowy Testament bez Starego Testamentu i w ten sposób widzimy, że to, co działo się z Mojżeszem czy z Jozue, to jest ogłoszeniem tego, co w pełni czasów wydarzy się z samym Chrystusem Panem. A wędrówka narodu żydowskiego do ziemi obiecanej to jest symbol naszej wędrówki z Chrystusem do doskonałej ziemi obiecanej, do życia wiecznego. Chrystusowe przyjście do naszego ludzkiego świata i Jego działanie przedstawia doskonałość historii ludzkości, a Jego słowa na pewno są czymś najlepszym, co ludzki naród kiedykolwiek słyszał, i jednocześnie najbardziej wymagające. Tak jak dzisiejszy fragment z Ewangelii, w której Chrystus mówi o cnocie przebaczenia, jak ciężko mówić jest o przebaczeniu i szczególnie to wprowadzić do praktyki. Jak dziś mówić o przebaczeniu i wprowadzić w praktykę, gdy inni propagują cywilizację i kulturę, lub może lepiej powiedzieć nie cywilizację i nie kulturę zabijania i prześladowania tych, którzy myślą inaczej i w inny sposób wierzą. Gdy na telewizji słuchamy i widzimy, jak odcinają głowy niewinnym ludziom tylko dlatego, że w niewłaściwym czasie znaleźli się w niewłaściwym miejscu. W jaki sposób dziś propagować przebaczenie, gdyż tyle, gdzie tyle jest niesprawiedliwości na świecie, gdzie silni prześladują biednych, czy to na poziomie narodowej, czy innej, czy osobistej? W jaki sposób wytrwać w przebaczeniu, gdy to we współczesnym świecie uważa się za słabość i wszędzie chętniej przyjmowane jest to przesłanie starotestamentalne, oko za oko, ząb za ząb. Na czym Chrystus buduje tą swoje polecenie, iż należy przebaczyć 77 razy 7? Jeżeli Bóg nam przebaczył, to i my musimy przebaczać jedni drugim lub wprowadzić w codzienność modlitwie Ojcze nasz i odpuść nam nasze winy, tak jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Prawdziwie Bóg przebaczył nam grzechy, bracia i siostry, i zesłał swego Syna jednorodzonego na świat, aby nas odkupił i zbawił. Bóg za każdym razem podczas sakramentu spowiedzi odpuszcza grzechy, jakkolwiek one wielkie były. Więc dlaczego nie mamy przebaczać swoim?
Bez spremności na oproszczenie. Nie może być sreće.
Bez przebaczenia nie może być szczęścia ani na świecie, ani w naszym życiu osobistym. Jeżeli nie jesteśmy gotowi przebaczyć, jeżeli mąż jest gotowy przebaczyć żonie i na odwrót, jeżeli nie jesteśmy gotowi jako naród przebaczyć tym, którzy nas prześladowali, to ten krąg nienawiści bez przerwy szerzy się i niszczy naszych bliźnich, a właściwie nas samych. Przebaczenie to nie znaczy wytłumaczanie zła, lecz to jest niezgadzanie się na zło. Przebaczenie nie oznacza również pozwalanie złoczyńcom, aby kontynuowali swoją przemoc nad tymi słabymi. Sam Chrystus stawiał się nad wolnością i równością ludzi na świecie. Chrześcijanin nigdy nie będzie działał pod motywem zemsty, lecz będzie pomagał tym, którzy są prześladowani. Chrześcijanin nigdy nie uczyni nic złego niewinnemu. Chrześcijański żołnierz będzie przestrzegał prawa żołnierza. Kto źle uczyni, nie będzie drugiemu wracał tą miarą. Bez przebaczenia nie może być pokoju, do którego Maryja tak mocno właśnie wzywa nas tu w Medjugorje. Jak świat byłby szczęśliwy, gdyby posłuchał jej orędź, tak doskonałe sposób ewangeliczny i tak bardzo mocne, iż dziś tworzą ścianę przeciwko złu, nienawiści i bezsensu świata. Ci, którzy otworzą się i przyjmą jej orędzia, tak łatwe do wypowiedzenia, a tak ciężkie do wprowadzenia w życie, stoją po stronie dobra i czynią, budują najmocniejszą ścianę przeciwko przemocy, która pragnie zniszczyć nasz świat. Bracia i siostry, Ewangelia tak silno mówi nam, iż nie powinniśmy się lękać przebaczenia. I w końcu, jeżeli wydaje się nam, że nie warto jest przebaczać, gdyż niektórzy wykorzystują to jako naszą słabość, Chrystus z przebaczeniem łączy zasługi do życia wiecznego. Tego sługę, któremu Pan przebaczył dług, a on drugiemu koledze nie uczynił tego, Pan zdenerwowany oddaje kato, dopóki on nie wróci mu całego długu. I Jezus tłumaczy tak Ojciec Niebieski uczyni z wami, jeżeli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu. Moment, abyśmy zatrzymali się nad tym przesłaniem, abyśmy zastanowili się, komu nie przebaczyliśmy serca i abyśmy to uczynili w tym momencie, w swoim sercu. Tak i Bóg przebaczy nasze grzechy i przyjmie nas do swego królestwa, w którym będziemy patrzeć na Niego twarzą w twarz przez całą wieczność. Amen.